godzinie 6 na antenie Radia Lublin czas na program Busola. Dorota Choma, witam i zapraszam. Do godziny 7 będzie więc o tym, co dzieje się w naszej archidiecezji lubelskiej. Program dla Państwa realizuje Piotr Wierzchoń. Na początek naszego spotkania zajrzymy do seminarium w Lublinie. Trochę będzie okazji do tego, aby powspominać wakacje, ale też powiedzieć o nowym roku akademickim i o nowych kandydatach właśnie do tego, aby być kapłanami. O tym będzie między innymi rozmowa z naszym dzisiejszym gościem, ale mówić także będziemy o tym wydarzeniu, które będzie miało miejsce w całej Polsce, także na terenie archidiecezji lubelskiej, a więc o różańcu do granic, ale też zajrzymy do Puław i powiemy o finale biegów Caritas. Ta akcja właśnie dobiega końca. Kiedy i szczegóły na ten temat, jak ona będzie przebiegała, to jeszcze do godziny 7 na pewno tych informacji dla Państwa nie zabraknie. Państwa i moim gościem dziś jest ksiądz Paweł Bartoszewski, prefekt Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie. Witam, szczęść Boże.
Bardzo serdecznie witam, szczęść Boże.
Proszę księdza, zacznijmy na początek od tego, co dzieje się w tej chwili w seminarium. Jeszcze ma chyba pusty. Tych, którzy przygotowują się do bycia kapłanem, nie ma. Wakacje trwają.
Wakacje trwają. Gmach co prawda nie jest pusty, ponieważ cały czas przygotowujemy ten gmach na rozpoczęcie nowego roku akademickiego, także trwają te remonty zewnętrzne, fizyczne, które też są potrzebne po to, by gdy nasi klerycy wrócą w październiku, by mogli w dobrych warunkach przygotowywać się, rozwijać i formować do kapłaństwa. Także ruchu jest dużo w seminarium, ale jeszcze nie tego kleryckiego.
Pytam o wakacje. Jak spędzają ten czas klerycy i nie tylko? Wiem, że ksiądz wraz z diakonami tak naprawdę przed chwilą wróciliście z Rzymu. Było spotkanie z papieżem Franciszkiem. To taka właśnie wyprawa, pielgrzymka do miejsca ważnego dla każdego chyba katolika, chrześcijanina, ale co w tym programie jeszcze było?
Rzeczywiście dwa dni temu udało nam się szczęśliwie, dzięki Bogu, wrócić do Polski wraz z już obecnym 6 rokiem, czyli z naszymi diakonami, którzy za kilka miesięcy przyjmą święcenia kapłańskie, zostaną kapłanami naszej diecezji, będą pracować, posługiwać w naszych parafiach. Byliśmy na takiej pielgrzymce Dziękczyny, to tradycja kilkuletnia naszego seminarium, że zawsze diakoni po 5 roku wyjeżdżają do Rzymu jako dziękczynienie za dar swojego powołania, dziękczynienie za święcenia diakona, ale też jakby z prośbą, pielgrzymka z prośbą o dobre przygotowanie do kapłaństwa. Oczywiście wyjazd dość długi, bo 12-dniowy, w tym czasie mieliśmy okazję to, co dla nas było najważniejsze, czyli odwiedzić Watykan, miejsce dla nas bardzo szczególne, spotkać się z papieżem Franciszkiem, ale także sprawować Eucharystię w Bazylice Świętego Piotra, modli się przy grobie papieża Jana Pawła II, dotknąć troszkę tajemnicy Rzymu, tajemnicy Watykanu, tej sakralnej, kościelnej, początków chrześcijaństwa, ale także mieliśmy okazję spotkać się z księżmi przede wszystkim z naszej diecezji lubelskiej, którzy posługują w różnych krajach, które odwiedzaliśmy po drodze, po to, by zobaczyć też, jak wygląda praca duszpasterska księży poza naszą diecezją, poza Polską, by się z nimi poznać, spotkać, by zaczerpnąć z ich ducha kapłańskiego.
No właśnie to, jak jest za granicami Polski, między innymi, nie wiem, w Austrii, tak, byliście, czy nawet we Włoszech?
Ciepło. To pierwsza rzecz, która się rzuca po powrocie do Polski w ostatnich dniach, czy nawet tygodniach rzeczywiście, kiedy my mieliśmy okazję we Włoszech wygrzewać się w 30-parostopniowym słońcu. Z tego, co wiem, tutaj w Polsce czy w Lublinie tego słońca zdecydowanie brakowało. Ale oczywiście to nie był główny cel. Natomiast chcieliśmy zobaczyć też każda parafia, każdy kraj, każda diecezja rządzi się troszkę swoimi prawami, ma swoją specyfikę i to jest pewne doświadczenie, którego nikt nam już nie zabierze. To, co zobaczyliśmy, czy w diecezjach, parafiach włoskich, czy w parafiach austriackich, to jest nasze doświadczenie, które mam nadzieję my wszyscy, diakoni, którzy za chwilę będą księżmi, ale też ja jako ksiądz będziemy mogli w kolejnych dniach, miesiącach czy latach adoptować na nasze potrzeby lubelskie.
Wspomniał ksiądz o diakonach. Przed nimi rok bardzo ważny, za kilka miesięcy te święcenia. Co ich czeka przez tych najbliższy czas, kilka miesięcy?
Pewnie to, co najważniejsze na 6 roku, czyli pisanie pracy magisterskiej. Alumni, nasi diakoni przeżywają to, bo to wychodziło przy różnych rozmowach w czasie naszego wyjazdu też. Ale rzeczywiście ten ostatni 6 rok to jest domykanie tych spraw naukowych, formacyjnych, ale tak naprawdę też już przygotowanie czy czekanie na takie dobre, Boże czekanie na święcenia, ponieważ wychodzimy też z takiego założenia, że jeżeli przez 5 lat udało nam się ich uformować, to ten 6 rok już jest tylko takim dobrym czekaniem, domknięciem niektórych rzeczy i takim radosnym oczekiwaniem na Dzień Święceń, który będzie miał miejsce 26 maja.
Ilu na dzień dzisiejszy jest kandydatów do tego przyjęcia tych święceń?
7 diakonów, którzy myślimy dzięki Bożej opatrzności będą 26 maja w katedrze naszej lubelskiej przyjmować z rąk księdza arcybiskupa święcenia.
Oni w tym roku opuszczą mury seminarium, ale są ci, którzy przybywają do nich. Jak wygląda ten początek roku akademickiego w seminarium? Ilu mamy już kandydatów także po tej drugiej rekrutacji, która miała miejsce we wrześniu?
Oficjalna liczba przyjętych na pierwszy rok to jest równe 10, także okrągła liczba. Cieszymy się oczywiście każdą z nich. To jest odrobinkę więcej niż rok temu, możemy powiedzieć. Natomiast oczywiście to tak jak zawsze, kiedy ktoś mnie pyta o liczby, mówię, że nie one są najważniejsze, że każdy człowiek jest najważniejszy, ale cieszymy się z każdego z tych 10 młodych mężczyzn, którzy zgłosili się, którzy zostali przyjęci i czekamy na nich już od niedzieli, pierwszej niedzieli października, kiedy jest zjazd do seminarium i rozpoczniemy formację i bycie razem.
No właśnie, przed nimi długa droga, ale ten pierwszy rok też szczególny w porównaniu z diakonami. Ci kończą swoją, nazwijmy to, nie wiem czy mogę, przygodę z seminarium, ale ten dla nich wyjątkowy czas. A co przed tymi, którzy postawią tu pierwsze kroki dopiero?
Przygoda, która przed nimi. To ta różnica, że rzeczywiście diakoni zamykają ten swój czas w seminarium. Mam nadzieję, że to był dla nich dobry czas i będą go też dobrze wspominać i mam nadzieję, że seminarium dużo im dało tego, co najlepsze. Natomiast ci, którzy przychodzą, mam taką samą nadzieję, to dobro otrzymają od nas. W pierwszym semestrze czy w pierwszej części będą, tak jak to mamy w zwyczaju od 3 lat, będą formować się nie tutaj w budynku seminaryjnym przy Wyszyńskiego, ale w budynku, gościnnym budynku Ojców Marianów na Bezlianówce. Tam wraz z naszymi wychowawcami, którzy są opiekunami pierwszego roku, będą przez te pół roku funkcjonować, formować się, a w drugim semestrze już dołączą do całej naszej wspólnoty seminaryjnej tutaj na Wyszyńskiego.
Bardzo dziękuję, życząc księdzu owocnej pracy.
Tak, natomiast jeszcze rozmawiamy w wakacje, więc cieszymy się wakacjami i jeszcze kilka dni wolnego dla wszystkich, dla naszych alumnów, ale też dla nas wychowawców, więc jeszcze chcemy ten czas dobrze wykorzystać, a rzeczywiście od pierwszych dni października ruszamy z nowym rokiem formacyjnym.
Ksiądz Paweł Bartoszewski, prefekt Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie, był Państwu i moim gościem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Mam dla Państwa teraz kilka informacji związanych z tym, co dzieje się w naszej archidiecezji. Na początek o propozycji dla tych, którzy chcieliby wziąć udział i zapisać się do Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Taką organizuje Centrum Jana Pawła w Lublinie. Zapraszana jest młodzież, która gra na instrumentach lub uczy się w szkole muzycznej, na pierwsze spotkanie z dyrygentem Stanisławem Szymaniakiem. To spotkanie odbędzie się 28 września o godzinie 19 w sali na plebanii parafii Świętej Rodziny w Lublinie. 28 września, 19, parafia Świętej Rodziny, to tam tworzyć się będzie Młodzieżowa Orkiestra Dęta. Ośmiu kapłanów archidiecezji lubelskiej uczestniczyło ostatnio w konferencjach, w rekolekcjach w Rzymie, a prowadził dla lubelskich księży te rekolekcje arcybiskup Konrad Krajewski i jałmużnik papieski. Do kapłanów z naszej diecezji dołączył także arcybiskup Stanisław Budzik, który również spotkał się z papieżem Franciszkiem. Ksiądz Paweł w naszej rozmowie także wspominał o tych spotkaniach z papieżem. Tutaj także nasi kapłani z archidiecezji lubelskiej też taką okazję mieli. Myślę, że krótka relacja z tych rekolekcji wyjątkowych także na antenie Radia Lublin się jeszcze pojawi. Księża wracają w tej chwili do domów, a więc w przyszłym tygodniu mam nadzieję, że uda się nam dla Państwa także zrelacjonować to, co działo się podczas tych rekolekcji. Już 15 października w Puławach odbędzie się finał tegorocznych biegów Caritas. Będzie to premierowy bieg w tym mieście i kilka informacji na temat tego, jak on będzie przebiegał. Otóż o 11 w parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Puławach odbędzie się msza święta. Później jest rozpoczęcie rejestracji, rozgrzewka i przygotowanie się do tego biegu. Ten bieg wystartuje o 12.30, natomiast na 13.15 zaplanowane jest rozdanie medali i biesiadowanie. To wszystko w Puławach 15 października, a do tego biegu jeszcze można się zapisywać i zgłaszać swoją chęć i swój udział, co Państwu oczywiście polecam. A szczegóły można znaleźć na stronie Archidiecezji Lubelskiej, a także na stronie lubelskiej Caritas. Już 7 października w Święto Matki Bożej Różańcowej w Archidiecezji Lubelskiej odbędą się uroczystości związane z ogłoszeniem Sanktuarium Maryjnego w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Lublinie. Przypomnę, że od 3 lat tam jest czczony obraz Matki Bożej Latyczowskiej, patronki nowej ewangelizacji w naszej archidiecezji. Na zaplanowane uroczystości zaproszeni są oczywiście wierni nie tylko z Lublina, ale także z całej archidiecezji lubelskiej. Tego dnia także cała Polska włącza się w akcję Różaniec do Granic w archidiecezji lubelskiej. Ta akcja obejmuje 2 przygraniczne parafie, które będą gościć ludzi z wielu regionów. Są to parafie w Dorohusku i w miejscowości Świerże. Są to kościoły stacyjne, z których wierni wyruszą do wyznaczonych punktów przy granicy, by wspólnie o jednej porze modlić się i polecać nasz kraj Matce Bożej. Zarówno w Świerżach, jak i w Dorohusku na pewno mieszkańcy już przygotowują się w tej chwili do tych wydarzeń. Otóż program spotkania i modlitwy w całej Polsce, we wszystkich kościołach stacyjnych jest taki sam. O 10.30 pielgrzymi powinni dotrzeć do wybranych przez siebie miejsc. Będzie katecheza wprowadzająca w ideę wydarzenia. Po niej o godzinie 11 ma być sprawowana msza święta i adoracja Najświętszego Sakramentu, natomiast po przewidziano przerwę na posiłek i toaletę, a później około godziny 13 wierni wyruszą do wyznaczonych punktów, tak aby o godzinie 14 rozpocząć modlitwę różańcową. A szczegóły na temat tych wydarzeń znaleźć można na stronie różaniecdogranic.pl. Tam informacje na temat przebiegu ogólnopolskiej tej akcji, ale także informacje można znaleźć na temat tego, jak będzie to przebiegało zarówno w Świerżach, jak i w Dorohusku. Teraz w Busoli kilka informacji związanych z życiem Kościoła w Polsce. Ochrona trzeźwości jest wielkim zadaniem dla współczesnych Polaków, podkreślał biskup Tadeusz Bronakowski, przewodniczący zespołu Komisji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości. Niedziela jest tym dniem, kiedy o tę trzeźwość narodu modli się cała Polska. Teraz jeszcze kilka słów na temat tego Narodowego Kongresu Trzeźwości i biskup Tadeusz Bronakowski.
Ochrona trzeźwości jest wielkim zadaniem dla współczesnych Polaków. Badania jasno pokazują, że pijaństwo i alkoholizm jest bardzo poważnym problemem, który osłabia państwo w wymiarze duchowym, politycznym, społecznym, ale także gospodarczym i finansowym. Kościół podejmuje wiele cennych inicjatyw mających na celu wyzwolenie Polaków z nałogów. Rok 2017 jest rokiem szczególnej troski o trzeźwość narodu, a wyrazem tej troski jest Narodowy Kongres Trzeźwości, którego hasło brzmi Ku trzeźwości narodu – odpowiedzialność rodziny, kościoła, państwa i samorządu. Przed nami niezwykle ważne wydarzenia, a mianowicie centralne uroczystości kongresowe. Odbędą się one na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w dniach od 21 do 23 września. Natomiast w niedzielę 24 września odprawione zostaną uroczyste liturgie w intencji trzeźwości w świątyniach całej Polski, a w katedrze świętego Jana Chrzciciela w Warszawie, przy grobie sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, złożymy na ołtarzu jako wotum postanowienia kongresowe. Cieszę się, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda objął nasz kongres honorowym patronatem. Ufam, że praca organizatorów, zwłaszcza zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości, wykładowców, delegatów z całej Polski i zagranicy i licznych ludzi dobrej woli, którzy wspierają to dzieło, przyniesie obfite owoce w postaci wolności od uzależnień. Zapraszam również do udziału w spotkaniu rodzinnym Świadek Wolności, które odbędzie się 23 września na Placu Piłsudskiego w Warszawie w ramach Narodowego Kongresu Trzeźwości. W tym dniu Plac Piłsudskiego zamieni się w arenę spotkań, rozmów, debat, pokazów edukacyjnych, konkursów i zabaw. Wieczorem planowany jest radosny koncert ludzi wolnych. Kongres i inne działania trzeźwościowe nie są utopią. Są odpowiedzią na dramatyczną sytuację naszego narodu. Musimy obronić Polskę, by w 2018 roku, w stulecie odzyskania niepodległości, cieszyć się nie tylko zewnętrzną, ale także, a może przede wszystkim, duchową wolnością Polaków.
Dziś w parafiach w całej Polsce, oprócz tego, że modlimy się o trzeźwość narodu, to także mogą być odnawiane przyrzeczenia małżeńskie. Otóż z taką prośbą do wszystkich kapłanów zwrócił się przewodniczący Rady do Spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, żeby takie odnowienie przyrzeczeń małżeńskich w parafiach właśnie miało miejsce w tę dzisiejszą niedzielę. Dlatego, że na Jasnej Górze odbywa się 33. Ogólnopolska Pielgrzymka i Małżeństw i Rodziny i dziś jest ten punkt kulminacyjny. Stąd też taki apel, aby we wszystkich parafiach takie odnowienie przyrzeczeń małżeńskich także miało miejsce. Młodzież, wiara, rozeznanie powołania. Tak brzmi wybrane przez papieża hasło 15. Zgromadzenia Zwyczajnego Synodu Biskupów. Zwołanie go Franciszek wyznaczył na październik 2018 roku. Niedługo po nim, w styczniu 2019, będą miały miejsce Światowe Dni Młodzieży. Przygotowania do tych wydarzeń były tematem spotkania diecezjalnych duszpasterzy młodzieży i koordynatorów SDM 21 września w sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski. No i jak poinformował biskup Marek Stolarczyk, przewodniczący Rady do Spraw Duszpasterstwa Młodzieży, Rada przygotowała polską wersję elektroniczną ankiety przedsynodalnej, która ma pomóc w przygotowaniu 15. Zwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów. Do wypełnienia anonimowej ankiety zaproszony jest każdy w wieku od 16 do 29 lat, także osoby niezwiązane z Kościołem katolickim. Ta ankieta dostępna jest na stronie synod2018.pl. Tam kwestionariusz, a także bieżące informacje dotyczące tego synodu, przygotowań, a także związanych z nim inicjatyw. A skoro są przygotowania do synodu, to także też przypomniało o tych Światowych Dniach Młodzieży. One odbywają się za 2 lata w Panamie, od 22 do 27 stycznia. Hasłem ich będzie Niech mi się stanie według słowa Twego. Hymn w języku polskim został już opublikowany, dokładnie 10 września pojawił się w mediach społecznościowych i na portalu YouTube i można oczywiście już go w tej chwili odsłuchiwać, uczyć się. W Busoli teraz zajrzyjmy do tygodników katolickich. Na początek niedziela, ta lubelska oczywiście, Drzewo Życia. To obszerna relacja i artykuł związany z odpustem u ojców dominikanów w Lublinie. Krzyż nie jest pogardą, nie jest beznadzieją, nie jest bezsensem. Krzyż jest objawieniem wielkości człowieka i jego godności, mówił w Bazylice Ojców Dominikanów biskup Józef Wróbel. I na ten temat spory artykuł właśnie w Lubelskiej Niedzieli. Mur, który łączy, to o symbolicznym murze upamiętniającym Żydów i ratujących ich Polaków. Taki mur powstał w Kurowie. Świadectwo miłości i wierności. To jest tytuł artykułu poświęconego temu, co działo się w Biskupicach w parafii pod wezwaniem świętego Stanisława. Tam duszpasterze i wierni zyskali nowego patrona. 12 września odbyło się uroczyste wprowadzenie relikwii świętego Jana Pawła do zabytkowej świątyni. I jeszcze jeden artykuł z niedzieli. To wspomnienie księdza kanonika Jerzego Wójtowicza, wieloletniego proboszcza parafii świętej Agnieszki w Lublinie. Ksiądz Jerzy Wójtowicz zmarł 21 sierpnia w 73 roku życia i można sobie jego sylwetkę tutaj przypomnieć. Co 2 lata osoby niewidome i słabowidzące pielgrzymują do wybranych sanktuariów w Polsce. Tym razem wędrowali do Lublina. Relacja z tego wyjątkowego wydarzenia na stronach Lubelskiej Niedzieli. Zostańmy jeszcze w niedzieli. Tutaj między innymi informacje o tym, że w dniach od 27 do 28 września w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Targów Lublin odbędzie się już 9. edycja Targów Sztuki Sakralnej i Wyposażenia Kościołów lub Sakro. To jest oczywiście propozycja dla wszystkich kapłanów, ale także dla wiernych, którzy chcieliby się w tym temacie także nieco więcej zorientować. W środę 27 września w Kościele Świętej Rodziny w Lublinie odbędzie się przedostatni już w ramach cyklu 21. Międzynarodowego Festiwalu Organowego koncert. Koncert pod tytułem Otwórzcie drzwi Chrystusowi, a wystąpi chór i orkiestra kameralna Lublineum pod dyrekcją Tomasza Orkiszewskiego. Początek o godzinie 19, a wstęp oczywiście jest wolny. Teraz zaglądamy do gościa niedzielnego. Pierwszy artykuł także związany jest z uroczystościami, jakie miały miejsce 14 września w Lublinie, czyli w uroczystość podwyższenia Krzyża Świętego. W gościu także m.in. krótka relacja o biegach, które już się odbyły w Chełmie, m.in. biegi dla dzieci, a także trochę więcej i rozmowa z księdzem profesorem Andrzejem Kicińskim. Rozmowa o życiu sakramentalnym niepełnosprawnych oraz o trudnościach i radościach związanych z przygotowaniem dzieci niepełnosprawnych do przyjęcia pierwszej komunii świętej. Zdolni do świętości, tak jest tytuł tegoż artykułu. Z kolei w tym temacie także jak patrzeć sercem, to o pielgrzymce osób niewidomych, która ta pielgrzymka miała miejsce, także to, co Państwu mówiłam w ubiegłym tygodniu, tu też można o tym poczytać. Sposób, by dostać się razem do nieba, to z kolei o spotkaniu kościoła domowego na lubelskiej poczekajce. Pablo Picasso w Lublinie to z kolei zapowiedź wystawy, jaka już niebawem będzie do zobaczenia w Muzeum Lubelskim, już 29 września. Zobaczymy blisko 300 dzieł niezwykłego artysty, którego w większości nie prezentowano w Polsce. To jest właśnie zapowiedź tego, co się będzie działo w muzeum. Wzór ewangelizacji. To jest przygotowanie niejako do tego, co będzie się działo 7 października w Lublinie w parafii pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej. Tam przypomnę, kościół, ta parafia zostanie podniesiona do rangi sanktuarium. O pani Latyczowskiej, która znalazła swój dom na stałe, można przeczytać w gościu lubelskim. Teraz w Busoli czas na przypomnienie słów na dzień dzisiejszy, a komentarz do nich przygotował ksiądz Mirosław Ładniak.
Ewangelia według świętego Mateusza. Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny 3, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: idźcie i wy do mej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny 6 i 9, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny 11, spotkał innych stojących i zapytał ich: czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: bo nas nikt nie najął. Rzekł im: idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około 11 godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną, lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty. Na to odrzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy, czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak, ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.
Jeżeli budzą się w nas jakieś wątpliwości odnośnie dzisiejszej Ewangelii, to musimy sobie najpierw zadać bardzo fundamentalne pytanie. Pytanie o miłość. Bo bez miłości zachowanie Boga, bo to On tu jest tym biblijnym gospodarzem, będzie tylko bardzo niesprawiedliwe. I wtedy faktycznie człowiek może mieć pretensje o nierówne traktowanie. Tyle razy doświadczałem pewnego niepokoju ludzi, którym trudno zaakceptować na przykład nawrócenie na łożu śmierci człowieka, który żył z dala od Boga, a często jeszcze wiele zła wyrządzał. Bez miłości, tej Chrystusowej miłości, takie działanie Boga, który walczy o każdego człowieka do końca, jest bardzo trudne. Jest niezrozumiałe, jest niewyobrażalne. Bez miłości Chrystusa nie zrozumiemy tego, że Bóg walczy o człowieka do końca. Ale medytując dzisiejszą Ewangelię, zadajmy sobie kolejne pytanie na bazie fragmentu. Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekoty. Pytanie brzmi: jak się czuję we wspólnocie Kościoła, do której zaprosił mnie Chrystus? Większość z nas w tej wspólnocie jest od urodzenia. Jak to jest z tym ciężarem dnia i spiekoty? Bo jeżeli wszystko znoszę na siłę, to może tu jest problem, abym zamiast przyglądać się innym, zweryfikował swoją wiarę. Wiara przynosi nam radość i wolność oraz takie niesamowite wewnętrzne spełnienie. Dlatego każdy z nas potrzebuje ciągłego nawrócenia, aby do tego wszystkiego, doświadczyć. Może weryfikacja mojej wiary, będzie moja radość z ludzi nawracających się do Boga.